Pierwsze miesiące 1933 roku oscylowały wokół wielu ciekawych wydarzeń na świecie. W USA rozpoczęto budowę mostu Golden Gate nad Zatoką San Francisco. Premierem Francji został jeden z najważniejszych polityków XX wieku, Édouard Daladier, a niemal w każdym zakątku globu ścierały się ze sobą ideologie faszyzmu i komunizmu. Europa i Stany Zjednoczone z trudem wychodziły z kryzysu gospodarczego, ale opinia publiczna na całym świecie przez większość tego roku żyła informacjami z Niemiec, gdy Hitler został kanclerzem. Gdzieś w tle tych wydarzeń, mniej więcej w połowie lutego, doszło do poważnego incydentu, którego okoliczności tylko z pozoru wydają się oczywiste. Kto i dlaczego chciał zabić Franklina Delano Roosevelta i to krótko po wygranych wyborach? O zapomnianym zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych dowiecie się w dzisiejszym materiale. Listopad 1932 roku. Trwają wybory prezydenckie w USA. Na urząd Amerykanie wybierają demokratę, Franklina Delano Roosevelta, który rozgromił walczącego o reelekcję Herberta Hoovera. Hoover nie był w stanie skutecznie walczyć z kryzysem. Roosevelt z kolei proponował szereg reform, które miały naprawić amerykańską gospodarkę i które przeszły do historii jako tak zwany New Deal. Roosevelt wybory wygrał w listopadzie 1932 roku, ale oficjalne zaprzysiężenie miało nastąpić dopiero 4 marca roku 1933. 4 lutego, na miesiąc przed oficjalnym przejęciem obowiązków prezydenta, Roosevelt udał się z grupą przyjaciół na 11-dniowy rejs na jachcie po Karaibach. To ostatnia szansa na odpoczynek i nabranie sił. Ogromny, 80-metrowy jacht należał do wpływowego biznesmena i filantropa, Vincenta Astora. Podczas rejsu prezydent-elekt wydawał się być zadowolony. W liście do matki pisał: zażywam fantastycznego wypoczynku. Vincent to kochany i doskonały gospodarz. George, Kermit i Freddy są znakomitymi kompanami. Gdy zejdziemy na ląd 15 lutego, będę pełen zdrowia i wigoru. Ostatnie wakacje na wiele miesięcy. 15 lutego jacht zatrzymał się w Miami. Wakacje prezydenta elekta dobiegły końca i nikt się nie spodziewał, że ten ostatni dzień wypoczynku będzie obfitował w makabryczne wydarzenia. W Miami zbliżał się wieczór. Roosevelt udał się do Bayfront Park, gdzie miał wygłosić przemówienie do około 20 tysięcy weteranów zrzeszonych w organizacji Legion Amerykański. Przemówienie było krótkie, trwało niecałą minutę. Roosevelt nawet nie wychodził z limuzyny. Mówił siedząc na wyższej części siedzenia na tyłach swego kabrioletu. W parku było dosyć tłoczno, poza weteranami pojawiło się dużo gapiów, ponieważ był wieczór, miejsce zostało odpowiednio oświetlone. Wśród zgromadzonych tłumów nieoczekiwanie w Miami pojawił się też burmistrz Chicago, Anton Czermak. To ciekawa postać w kontekście naszej historii, teoretycznie w ogóle nie powinno go tam być. Związany z Partią Demokratyczną, Czermak był Amerykaninem czeskiego pochodzenia. Władzę w Chicago zdobywał w trudnym okresie, miasto było naszpikowane przestępczością oraz doświadczone kryzysem gospodarczym. Czermak wypowiedział ostrą wojnę mafii i w okresie sprawowania rządów był przez gangsterów traktowany jako wróg numer jeden. Pytanie, po co ten człowiek pojawił się w Miami, które od Chicago dzieliło grubo ponad 1300 mil? Odpowiedź była dla większości dosyć prozaiczna. Otóż zanim Roosevelt wystartował w wyborach prezydenckich, musiał pokonać w tzw. prawyborach swojego rywala w Partii Demokratycznej. Osobą tą był Al Smith i to jego, a nie Roosevelta, Czermak poparł jako kandydata na prezydenta z ramienia demokratów. Burmistrz Chicago uznał to za jedną ze swoich największych politycznych pomyłek. Do Miami przybył skruszony, chcąc poprawić swoje relacje z prezydentem elektem, kajając się przy tym, że nie poparł go w trakcie prawyborów. Dla burmistrza wsparcie Roosevelta było niezbędne, aby uporać się z masą problemów ekonomicznych w Chicago. Nie trudno dostrzec Czermaka blisko prezydenta na zachowanych fotografiach z tego dnia. I wydaje się, że burmistrz swój cel osiągnął, wszak Roosevelt krótko po przemówieniu zamienił z nim kilka cieplejszych słów. I to właśnie wtedy, podczas rozmowy z burmistrzem Chicago, rozegrał się dramat. W chwili, gdy prezydent elekt wymieniał serdeczności z Antonem Czermakiem, mniej więcej 12 metrów od nich usłyszano pierwszy strzał. Roosevelt wspominał później ten moment. Usłyszałem, jak sądziłem, wybuch petardy, potem kilka kolejnych. Dosłownie chwilę po pierwszym strzale padły cztery następne. Część tego zdarzenia zarejestrowały kamery. President elect finishes his impromptu talk and prepares to drive onto the railway station when the startled onlookers suddenly realize what has happened. Oh, yeah. Łącznie zamachowiec oddał 5 strzałów, broń wycelował w stronę Roosevelta i prezydent elekt niechybnie by zginął, ale nie stało się tak. Wszystko dzięki tej kobiecie, Lillian Cross. To ona, gdy tylko dostrzegła człowieka z wycelowanym pistoletem, wytrąciła zamachowcowi ramię torebką, przez co strzały okazały się niecelne. Nie oznacza to jednak, że ofiar nie było. Wręcz przeciwnie. Gdy zamachowiec strzelał, jedna z kul trafiła agenta Secret Service w rękę, kolejna w klatkę piersiową burmistrza Antona Czermaka oraz jedną z kobiet znajdujących się za prezydentem. Wszystko trwało dosłownie parę sekund. Roosevelt w trakcie zamachu siedział praktycznie nieruchomo. Ochrona zareagowała błyskawicznie. Limuzyna ruszyła, do auta przeniesiono też umierającego Antona Czermaka. 2 dni po zamachu w rozmowie z dziennikarzami prezydent elekt opisywał chwilę, gdy kabriolet zmierzał do szpitala. Burmistrz żył, ale uznałem, że z tego nie wyjdzie. Otoczyłem go lewym ramieniem i chciałem wyczuć puls dłonią, ale go nie znalazłem. Przez 3 przecznice myślałem, że jego serce stanęło. Trzymałem go przez całą drogę do szpitala, a jego puls stale wzrastał. Pamiętam, że powiedziałem: Tony, bądź cicho, nie ruszaj się, nie zaszkodzi, jak będziesz cicho. Anton Czermak, podobnie jak i inne ofiary zamachu, trafił do Jackson Memorial Hospital. Krótko po strzelaninie się ocknął. Roosevelt zamienił z nim nawet kilka słów. W trakcie tej krótkiej rozmowy Czermak miał powiedzieć do prezydenta słowa: cieszę się, że to byłem ja, a nie ty. Roosevelt odwiedził też pozostałych rannych. Chociaż Czermak odzyskał przytomność, to rana w płucach okazała się śmiertelna. Zmarł jednak dopiero 6 marca w szpitalu w wyniku powikłań. Zamachowiec został schwytany od razu po oddaniu strzałów. Policja musiała się jednak nie lada natrudzić, aby tłum go nie zlinczował. Sprawcą okazał się włoski anarchista Giuseppe Zangara. W Stanach pojawił się w 1923 roku. Ciężko pracował fizycznie, przez lata borykał się z bolesnymi dolegliwościami żołądkowymi. Obywatelstwo USA nabył w 1929 roku. Podobnie jak wielu mieszkańców Stanów, doświadczonych zapaścią gospodarczą z tego okresu, Zangara zmagał się z biedą i głodem. Rewolwer, którego użył, nabył za zaledwie $8 w jednym z lombardów w Miami. Ponieważ był dosyć niskiego wzrostu, z trudem, stojąc na palcach, próbował oddać celny strzał w stronę prezydenta. Podczas pierwszych rozmów z policją, Zangara twierdził, że nie czuje nienawiści osobistej do Roosevelta, ale jako anarchista jest wrogiem wszelkiej maści kapitalistów, przywódców, prezydentów, monarchów itd. Pojawiły się też kontrowersyjne pogłoski, że w trakcie zamachu tak naprawdę wszystko przebiegło zgodnie z planem, a celem Zangary nie był Roosevelt, a właśnie Anton Czermak. W końcu burmistrz był na celowniku mafii już od dawna. Jego zabicie ułatwiałoby utrzymanie dotychczasowych wpływów przestępców w Chicago. Teoria ta jednak nie ma ani podstaw, ani dowodów. Zangara nigdy nie był w Chicago. Nie udowodniono mu żadnych kontaktów z mafią. Był raczej niezrównoważonym fanatykiem, gotowym do poświęceń. Lekarze nie mieli jednak co do niego pewności. Jedni uważali go za osobę chorą psychicznie, inni za człowieka zupełnie zdrowego. Amerykańska prasa go nie oszczędzała, stosując przy tym niepoprawnie polityczne epitety, które dziś zupełnie by nie przeszły. Przykładowo gazeta The Miami Herald przedstawiła go jako mówiącego łamaną angielszczyzną emigranta, pisząc o nim: to smagły Włoch, typowy dla swojej rasy. Organizacja procesu była wyjątkowo szybka. Początkowo, gdy Czermak jeszcze żył, Zangarę skazano na 80 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Gdy jednak burmistrz Chicago zmarł w szpitalu, proces wznowiono, oskarżając Zangarę o morderstwo. Podczas procesu zamachowiec zdawał się bronić swojej postawy. W jego trakcie doszło do krótkiej wymiany zdań pomiędzy nim a prokuratorem. Oto jej fragment. Czy znał pan burmistrza Czermaka? Pytał prokurator. Nie, wcale. Poszedłem tam po prostu, żeby zabić prezydenta. Kapitaliści zniszczyli mi życie. Cierpię. Zawsze cierpiałem. Chce pan żyć? Nie. Posadźcie mnie na krzesło elektryczne. Czy żałuje pan, że próbował pan zabić pana Roosevelta? Dopytywał dalej prokurator. Zangara odpowiedział. Nie. Żałuję, że mi się nie powiodło. Przesłuchanie było relacjonowane przez New York Times, zamachowiec wypowiadał się nawet przed kamerami i wydaje się, że reporterzy czasami mocno przesadzali, gdy przedstawiali go niczym celebrytę. You don't like him for president. That's all. As a man, he's all right. As a man, he's all right. As a president, he's all right. Gdy Zangara spędzał czas w więzieniu, 4 marca miała miejsce inauguracja prezydenta Roosevelta. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed effort. To convert retreat into advance. Wydaje się, że teoretycznie Roosevelt na całej sytuacji w ostatecznym rozrachunku skorzystał. Autor jego biografii, Jean Edward Smith, pisał: prozaiczna reakcja Roosevelta na otarcie się o śmierć, jego radosna pogarda dla niebezpieczeństwa wzmocniła pewność siebie w narodzie. Stało się absolutnie jasne, że FDR nie ma krzty fizycznego strachu, a jego odwaga sprawiła, że stanął za nim cały kraj. Zapewniła pokrzepienie w przeddzień inauguracji, ożywczy zastrzyk energii dla państwa zmagającego się z bezprecedensowym bezrobociem, powszechnym głodem i biedą. 14 marca miał miejsce pogrzeb burmistrza Czermaka. Uroczystość zgromadziła aż 50 tysięcy ludzi, a na nagrobku burmistrza wyryto słowa, które powiedział do Roosevelta w szpitalu: cieszę się, że to byłem ja, a nie ty. Zorganizowana przestępczość Chicago mogła triumfować. Samo wydarzenie z Miami oraz postać burmistrza Chicago została upamiętniona w wielu miejscach, także w Czechach, skąd pochodził zabity polityk. W 1959 roku w amerykańskim serialu Nietykalni pojawiła się nawet ekranizacja zamachu. What did Sir Max say? You heard what he said. What did he say to Mr. Roosevelt?
He said, I'm glad it was me, not you.
W wyniku drugiego procesu Giuseppe Zangara został skazany na śmierć przez krzesło elektryczne. Egzekucję miano przeprowadzić w więzieniu stanowym na Florydzie. Tuż przed śmiercią zamachowiec miał pretensję, że podczas egzekucji nie było obecnego żadnego fotografa. Wykrzykiwał hasła w stylu „parszywi kapitaliści”, a następnie, siedząc już na krześle, ponaglał strażnika, krzycząc: „no dalej, naciśnij ten guzik”. Giuseppe Zangara został stracony 20 marca 1933 roku. Tak zakończył się żywot człowieka, który o mały włos nie zmienił biegu historii.